Ten fragment Ewangelii, który przed chwileczką usłyszeliśmy, jest opowiedziany przez wszystkich ewangelistów synoptycznych, ale każdy z nich opowiada go jakby z trochę innej perspektywy, podając nowe szczegóły. Tak jakby każdy z nich zapamiętał coś innego jako najistotniejszego. Dlatego dla pełnego zrozumienia tego fragmentu, tego wyznania Szymona Piotra, że Jezus jest Mesjaszem, warto spojrzeć z perspektywy ich wszystkich, odwołać się do tych wszystkich szczegółów, które oni podają. Choć oczywiście to, co najistotniejsze w tym fragmencie, jest wspólne dla wszystkich trzech. Więc pierwsza taka wspólna informacja, każdy z nich podaje, że ta scena miała miejsce w okolicy Cezarei Filipowej. I dla zrozumienia tej Ewangelii jest to niezwykle ważne. Ten szczegół geograficzny, podanie miejsca, w którym dokonała się ta rozmowa między uczniami i Jezusem. Dlatego, że Cezarea Filipowa dla ludzi tamtej kultury i tamtego czasu to jest takie miejsce, taka synteza tego, co byśmy mogli nazwać bałwochwalstwem, czyli taka synteza miejsca, w którym oddaje się cześć różnego rodzaju bożkom. To się trochę wzięło ze względu na historię tej miejscowości. Ta miejscowość Cezarea Filipowa pierwotnie nazywała się Banias. I to było miejsce, w którym Asyryjczycy, czyli taka pierwotna kultura semicka, czciła swojego własnego bożka czy boga o imieniu Baal. Dla ludzi, dla Asyryjczyków Baal był bożkiem tego, co moglibyśmy nazwać płodnością. W każdym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim jakby w pierwszym znaczeniu bożek płodności związanej z rozwojem przyrody, z lasami, z jeziorami, rzekami. Tam, gdzie się rodzi życie. Tam, gdzie coś wzrasta. Ale bardzo szybko tym samym stał się też bożkiem płodności w tym znaczeniu takim międzyludzkim. Do niego się modlono, kiedy chciano mieć potomstwo. Jemu ofiarowano dzieci w ofierze. Nawet w tych kultach pogańskich istniały takie obrzędy. Z czasem stał się po prostu też bożkiem takiej rozwiązłości seksualnej. Kiedy na to miejsce przychodzą Grecy, olbrzymi wpływ ta kultura grecka zaczyna mieć na tę miejscowość. Tak, że ona zmienia nazwę z miejscowości Banias, zmienia nazwę na Paneas. Ze względu na to, że również pojawiają się kulty greckie, związane z całym światem, całym panteonem bóstw greckich. Olbrzymi wpływ tego, co my znamy jako mitologię grecką. I największy wpływ wtedy w tamtym miejscu zaczyna mieć grecki bożek nazywany imieniem Pana. Choć my go z mitologii, z polskich tłumaczeń znamy raczej jako faun. Od stąd mamy też faunę, czyli to całą przyrodę. Ze względu na to, że ten faun, Pan, jest znów bożkiem tego wszystkiego, co jest płodnością, wzrostem, rozwojem. Bardzo podobnie jak ten asyryjski bożek Baal. Kolejny jakby element historyczny to jest przyjście tam cesarstwa rzymskiego, przyjście Rzymian, którzy znów wnoszą swój własny kult i budują swoje własne świątynie, gdzie jakby na pierwszym miejscu pojawia się kult władzy i kult cesarza. Stąd miasto po raz kolejny zmienia swoją nazwę na Cezarea. Cezarea pochodzi od słowa cesarz, bo ponieważ zaczęto w tym miejscu oddawać kult boski cesarzowi i budować świątynię na jego cześć. Ale tam jest tysiące innych świątyń. Te są takie najbardziej podstawowe, najważniejsze. Ale tam chociażby czci się Nemezis, czyli boginię zemsty. Buduje się świątynię ku czci kozłów składanych w ofierze. To jest takie miejsce, w którym każdy człowiek starożytnego świata wiedział, że oddaje się cześć tysiącu różnych bożkom. I Pan Jezus zabiera właśnie w to miejsce swoich uczniów, jakby umiejscawia ich w takim kontekście różnych ofert, różnych możliwości i pyta ich, a jakim jestem? A jakim jestem? Gdzie jest moje miejsce w Twoim życiu? Czy ja jestem tylko jednym z tysiąca różnych bożków? Czy ja jestem tylko jednym w tym panteonie możliwości? Kim ja jestem dla Was? Ale kochani, taka Cezarea Filipowa to nie jest tylko miejscowość w Ziemi Świętej. Taka Cezarea Filipowa jest obok nas. Jest ich bardzo dużo. I doskonale o tym wiemy, dlatego że te wszystkie bożki, o których przed chwilą mówiłem, one się mają bardzo dobrze w naszych czasach. One nic nie straciły na swojej aktualności. Może znamy je tylko pod trochę innym imieniem. Może nie znamy ich już jako Fauna, Nemezis, Cesarza czy Baala. Ale naprawdę, naprawdę oni żyją. Nie ma bogini zemsty między nami. Wystarczy włączyć telewizję, posłuchać debat politycznych i zobaczyć, jak dobrze się ma Nemezis w naszych czasach. A bożka Fauna, bożka płodności, inaczej mówiąc, bożka seksu, nie ma w naszych czasach. Nie da się przejść przez rynek krakowski, żeby nie dostać kilku ofert wejścia do klubu ze striptizem. Nie da się już przejść przez rynek. Którzy narzeczeni żyją w czystości, czekając na moment ślubu? Którzy nie mieszkają razem? To już są wyjątkowe protokoły małżeńskie. Wyjątkowe. Kiedy się okazuje, że oni jeszcze czekają. Jeszcze nie mieszkają jak małżeństwo. Bożek seksu ma się bardzo dobrze. A bożek władzy? Kto nie chce jej mieć? Kto nie zrobi wszystkiego, żeby mieć choć troszkę władzy? Odrobinę kontrolować ten świat. Kult cesarza, władzy, pieniędzy, potęgi, tytułów ma się bardzo dobrze. I właśnie do takiego świata wchodzi Pan Jezus i pyta, a jakim jestem? Jakie jest moje miejsce w Twoim życiu? Jestem pierwszy i najważniejszy. Jestem pierwszy. Jestem jedynym Bogiem Twojego życia. Kogo wybierasz? Kiedy Szymon Piotr wybrał Jezusa, kiedy powiedział, Panie, wśród tej oferty bóstw ja wybieram tylko Ciebie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To usłyszał przepiękne słowa od Pana Jezusa. Szymonie, jesteś błogosławiony, to znaczy jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, bo wybrałeś dobrze. Jesteś szczęśliwy, bo człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy wybiera Jezusa. Kiedy Jego ustanawia swoim Bogiem. Jesteś szczęśliwy. Bo to naprawdę największe szczęście naszego życia. Jeżeli wybierzesz Jezusa. Jeżeli znasz Jezusa. Znać Go to największe szczęście, jakie może Ci się przytrafić. Ale żeby wybrać Jezusa, żeby Go tak poznać, to co trzeba zrobić? Co zrobić, żeby w tym panteonie rozmaitych bóstw wybrać tego jedynego i prawdziwego? I tu z podpowiedzią przychodzi święty Łukasz, który w swojej Ewangelii zaznacza, że ta rozmowa pod Cezareą Filipową miała miejsce zaraz po modlitwie, na której był Jezus z uczniami. Tak jakby Szymon Piotr na tej modlitwie wszedł w ogóle w to doświadczenie, w rozpoznanie Jezusa i potem po modlitwie umiał wybrać Go jako swojego Pana, jako swojego Boga. By ten tekst od razu nam podpowiada, zresztą słowa Pana Jezusa też mówią, Szymonie, jesteś błogosławiony, ale nie objawiły Ci tego ciało i krew, tylko Ojciec mój. Na modlitwie poznałeś, kim ja jestem. Tylko z doświadczenia modlitwy możesz wybrać potem prawdziwego Boga. Bo to o takie poznanie Jezusa chodzi. O poznanie, które się bierze z doświadczenia, z intymności, ze spotkania. Tylko wtedy rozpoznasz, że to jest szczęście znać Jezusa, kiedy znasz Go z modlitwy spędzonej na kolanach. Kiedy znasz Go z zasłuchania w Jego Słowo i to takie Słowo, które wypełnia się w Twoim życiu i Ty masz takie doświadczenie, że słuchasz Bożego Słowa, a potem ono naprawdę jest skuteczne i wydarza się w Twoim życiu. Kiedy znasz Jezusa z konfesjonału, doświadczając mocy Jego przebaczenia. Kiedy znasz Jezusa z regularnej, coniedzielnej albo codziennej Komunii Świętej, wiedząc, że to ona Ciebie przemienia i że jesteś coraz piękniejszym człowiekiem mocą Komunii Świętej, którą się karmisz. Kiedy znasz Jezusa z przygody wiary, wiedząc, że On towarzyszy Ci w Twojej codzienności, że nigdy nie jesteś sam i że Boże obietnice w Jezusie się wypełniają, bo doświadczyłeś tego w swoim życiu, że Bóg jest wierny temu, co obiecał. Jak poznasz Jezusa z takiej intymności, to wtedy będziesz szczęśliwy. I wtedy będziesz umiał w tej całej ofercie rozmaitych bóstw wybrać tego jedynego i prawdziwego i powiedzieć: Panie Boże, w moim życiu Ty jesteś Bogiem jako jedyny, jako jedyny. Ale dla świętego Marka ten moment, ta rozmowa między Jezusem a Piotrem staje się też takim momentem przełomowym, gdzie pokazuje, w jaki sposób Nowy Testament wypełnia Stary, ale równocześnie jak przewyższa rzeczywistość Starego Testamentu. Pokazuje nowość wyboru Jezusa jako Boga. Pokazuje Jezusa jako nową świątynię, nowy kult. W bardzo taki ciekawy sposób to jest pokazane. Mianowicie święty Marek zaznacza, że ta rozmowa pod Cezareą Filipową miała miejsce 6 dni przed przemienieniem pańskim. A przemienienie pańskie miało miejsce w święto namiotów, święto Sukot. Na 6 dni przed tym świętem Żydzi świętowali Dzień Pojednania, Przebłagania, nazywany Jom Kippur. To był taki wyjątkowy dzień, dlatego że wtedy, po pierwsze, arcykapłan wybierał kozła, na którego nakładał ręce i w takiej symbolicznej modlitwie nakładał na tego kozła ofiarnego niejako cały grzech Izraela. I potem tego kozła wysyłał poza miasto na pustynię, aby żeby ten kozioł tam umarł. Symbolicznie pokazując, że wszystkie grzechy Izraela wychodzą poza miasto, zostają tam zgładzone. I ewangeliści potem będą pokazywać Jezusa jako takiego kozła ofiarnego, na który zostały nałożone wszystkie grzechy świata. Oto baranek, który nosi, który zgładzi wszystkie grzechy świata. Dlatego też zaraz po tym dialogu między Piotrem a Jezusem jest pierwsza zapowiedź Jego męki. Jezus pokazuje siebie jako sługę cierpiącego, jako kozła ofiarnego, który wyjdzie poza miasto, aby tam umrzeć za grzechy całego narodu, za grzechy nas wszystkich. Ale ten dzień Jom Kippur to też taki dzień, w którym arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego, jeden jedyny dzień w roku, aby tam skropić to miejsce krwią, ale też po to, żeby w tego dnia, jeden jedyny dzień w roku, wypowiedzieć święte imię Boga, Jahwe. I w tym kontekście, na tym tle starotestamentalnym, Piotr jest pokazany jako taki nowy arcykapłan, który wchodzi do miejsca najświętszego, jakim jest sam Jezus. I na jego pytanie, kim jestem dla Ciebie, wyznaje: Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Bogiem. Tak jakby wypowiadał to najświętsze imię Jahwe. Rozpoznał w Jezusie, rozpoznał w Nim Boga. Zresztą też to jest moment, kiedy słyszę od Jezusa, że Ty jesteś opoką, czyli dostaje to swoje drugie imię. Ty jesteś Kefas. I znów symbolicznie zostaje zmieniony ten arcykapłan, ponieważ wtedy urząd arcykapłana pełni Kajfasz, co po hebrajsku jest Kajfas. Już nie obowiązuje od tego momentu urząd Kajfasa, ale od tego momentu będzie obowiązywał urząd Kefasa. Nowy arcykapłan. Piotr, który staje się głową Kościoła. Zmienia się porządek. Ze Starego Testamentu przechodzimy do Nowego. A istotą tego przejścia jest rozpoznanie w Jezusie Syna Bożego. Powiedzenie: Ty jesteś Bogiem, jedynym Bogiem mego życia. Pójdźmy dzisiaj za Piotrem i na pytanie Jezusa w tym świecie pełnym rozmaitych bożków, na pytanie Jezusa: kim ja jestem dla Ciebie? Miejmy odwagę powiedzieć: Panie, tylko Ty jesteś Bogiem. Jesteś jedynym Bogiem mego życia. Amen.